Natalia czy Natalka Suszczyńska?
Natalka.
Dlaczego?
Jeżeli mogę sobie wybrać, to decyduję się być Natalką.
Czyli bardziej zdrobniale?
Myślę o tym raczej jako o wersji mojego imienia, którą wybieram i którą na co dzień się posługuję, więc jeżeli mogę wybierać.
I takie imię też się pojawia na okładce twojej książki Dropie. Podobno dropie już przyleciały.
Tak, nie słyszałam o tym.
W tym roku w Polsce wcześniej niż zwykle, zdaje się, mamy wiosnę tej zimy.
O.
Dropie to, jak piszesz, prawdziwa arystokracja.
Tak, to prawda, to wielkie ptaki. Wyglądają bardzo dostojnie.
Co więcej, te dropie są u ciebie celebrytami, urządzają konferencje prasowe na przykład.
Tak.
To może jeszcze krótki cytat. Najpierw zwiedzały kraj inkognito, odwiedzały miasta i wsie, obserwowały ludzi i warunki, w których przyszło im żyć, szukały optymalnych rozwiązań. Znów rozgorzała debata, choć prawie nikt nie podawał już wątpliwości prawdziwości dropiów. Nieliczni, którzy głosili takie poglądy na swoich blogach i w komentarzach na forach, byli traktowani jak niegroźni wariaci, tak jak ci, którzy nie wierzą w ewolucję albo sądzą, że Ziemia jest płaska i rządzą nią potajemnie szajka jaszczurów. Nie wszystkim jednak przypadł do gustu fakt, że dropie chcą się mieszać w nasze sprawy. Ludzie podzielili się na zwolenników oraz na takich, którzy organizowali marsze przeciwko ingerencji ptaków w system i na różne sposoby próbowali zniszczyć dobre imię dropiów. Kim, czym tak naprawdę są dropie w twoim opowiadaniu tytułowym?
Nie chciałabym tego totalnie wyjaśniać, no bo jednak na tym zasadza się całe opowiadanie,
tak,
ale kimś takim punktem zapalnym była dla mnie informacja, że dropie zniknęły z Polski w okolicach 89 roku, 1989, i zaczęłam się zastanawiać, co one mogły mieć wspólnego z tym, co się wtedy zdarzyło.
Przy czym akurat to ciekawe, że właśnie w tym roku już są wcześniej, czyli od paru lat przynajmniej pewnie przylatują ponownie do Polski.
Tak, one teraz wracają.
Ale możemy tutaj sobie troszkę tak skojarzeniowo połączyć to z transformacją w Polsce, właśnie 89 rokiem?
Ja tak zrobiłam, więc sądzę, że możemy.
I to już opowiadanie pokazuje twój charakterystyczny styl w tej książce, w tym zbiorze opowiadań. Fantastyka, absurd, groteska. Tak? Lubisz te środki?
Tak. Sądzę, że to są dobre środki, żeby opowiadać za ich pomocą o rzeczywistości, która nas otacza, bo bez nich te opowieści są dość jednak ponure.
Fantastyka, ale bazą, jak rozumiem, są jakieś prawdziwe zdarzenia.
Tak, zdecydowanie. Staram się przede wszystkim, żeby emocje, które zawieram w opowiadaniach, były prawdziwe.
Twoje emocje?
Często są to moje emocje.
I mamy tu rzeczywiście opowiadanie pierwsze pod tytułem Oparte na prawdziwej historii. I tak sobie myślę, bo kiedy przeczytamy blurba na okładce Joanny Ostrowskiej, bardzo sugestywnego blurba, to przeczytamy, że mamy tu opowieść o prekariacie i mitologii o pokoleniu umów śmieciowych. I myślę sobie, że taka opinia tworzy bardzo ujednoznaczniony i być może w gruncie rzeczy nieprawdziwy obraz całej twojej książki.
Tak, to możliwe. Nieprzypadkowo słowo prekariat nie pojawia się w moich opowiadaniach.
Ani razu.
Ani razu. Ale jednocześnie myślę, że Joanna Ostrowska trafiła z tym blerbem w jakiś ogólny duch tych opowiadań.
Czyli przez taki prekariatowy filtr możemy czytać te opowiadania.
Można je tak czytać.
To pójdźmy może w takim razie w tę stronę. Pierwsza strona z tego pierwszego opowiadania oparte na prawdziwej historii. Wskutek recesji na rynku nieruchomości zmuszona zostałam podówczas do zamieszkania w psiej budzie. Byłam wtedy zatrudniona w bankomacie na stanowisko kontrolera poprawności kodów PIN. Oczywiście znowu tutaj fantastyczna funkcja życiowa. Ale mamy i na przykład Borysa, który jedzie na drugi koniec miasta, by zmieniać w kabinie światła w sygnalizacji świetlnej. Czyli to być może są takie elementy, które świadczą o tym, że bohaterowie są prekariatem.
Tak, to są te byle jakie prace, o których nawet nie wiemy, że ktoś je wykonuje.
Być może nawet takich prac nie ma, bo rozumiem, że to może być twór twojej wyobraźni.
Tych akurat nie ma, ale są inne byle jakie prace.
W pewnym momencie w tymże opowiadaniu pojawiają się opłaty za wejście do sklepu.
Tak, mam nadzieję, że to nas nie czeka.
Ale jeśli dojdzie do jakichś napięć i większych podziałów społecznych, to być może i taka sytuacja będzie miała miejsce. Na przykład po to, żeby nie wywoływać jakichś zamieszek czy kradzieży w sklepach.
Właśnie w czasie promocji.
Co obserwujemy nieraz w czasie właśnie różnych wyprzedaży. Fantastyka i groteska tutaj się miesza i nawet w pewnym momencie, bo te sytuacje związane z pieniędzmi pojawiają się. Bohaterka zaczyna chorować i kaszleć, ale też zaczyna wykaszliwać banknoty, co dało jej nadzieję na majątek.
Tak właśnie, tak jest. Mogą być efekty pracy w bankomacie.
Są i artyści, którzy pracują w korporacji, czasem chodzą na wernisaże, ale głównie oglądają seriale. Jest też komisja, która sprawdza, czy artyści na pewno tworzą. Czyli to też ten świat, który podglądasz?
Trochę tak. To jest właśnie ten prekariat, który nie pozwala nikomu. No, trudno jest być artystą i utrzymywać się z bycia artystą i trzeba mieć dodatkową pracę, więc w mojej wizji to wygląda tak.
Dodatkową pracą może być na przykład tak jak Rudolf, który, to cytat, stał przy postoju taksówek z zapiekanką i próbował ją komuś odsprzedać. Czasem to nagrywał, ale zwykle nie. Zapiekankę rzadko od niego kupowano, ale cały ten establishment, paniusie w futrach, mężczyźni w garniturach, modni youtuberzy, prezenterki pogody, często płacił Rudolfowi wyłącznie za to, żeby po prostu zniknął. Ludzie lubią czasem pokazać, że mają gesty, zwłaszcza kiedy idą parami. On na tym korzystał i jeszcze miał z tego zapiekankę. Najpierw szło mu słabo, ganiali go taksówkarze, a klienci, jeśli już się jacyś zjawiali, boleśnie ignorowali. Pewnie to wina pogody, mówił sobie, zawsze się umiał pocieszyć. Czyli to też jest takie zajęcie, które jest trochę na granicy poszukiwania zarobku, ale też być może performance'u artystycznego.
Tak, tak. To jest szczególnie cwany bohater, który ciągle myśli o tym, jak można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i to jest właśnie przykład tego. Można jednocześnie zarobić, ale też zrobić swoją sztukę i wszystko się składa wtedy.
Mamy też w twoich opowiadaniach bohaterów naszych czasów, czyli powiedzmy właśnie youtuberów czy influencerów, którzy czekają na gratisy i na tym starają się troszkę dorobić, czy też może zbić fortunę.
No tak, myślę, że to jest popularna sprawa w naszych czasach. Były jakieś takie badania, że amerykańskie nastolatki bardziej chcą zostać influencerami niż kosmonautami teraz, więc tak bardzo ta zmiana cywilizacyjna zachodzi.
Ale jak rozumiem, bardzo ironizujesz, kiedy piszesz o tym i mówisz o tym.
Tak.
Dobrze, to już na koniec, bo tak zastanawiam się, na ile w tym wszystkim przemycasz trochę informacji o sobie. To jeszcze a propos dropiów. One jednak, jak zawsze taktowne, o nic mnie nie pytały, gdy opuszczając dom w poniedziałek powiedziałam im, że wybieram się do rodziny. Nigdy nie rozmawiałam z nimi o takich sprawach, więc skąd miały wiedzieć, że moja rodzina żyje na północnym wschodzie, niemal 200 kilometrów stąd? Być może chodzi to o twój rodzinny Białystok.
Tak, być może jest tutaj taka informacja geograficzna, dość konkretna, którą mogą odczytać ci, którzy wiedzą, że mieszkam w Warszawie i pochodzę z Białegostoku.
Czyli być może jest to taki trop, że jesteś nie tylko autorką opowiadań, ale i bohaterką częściowo.
Częściowo tak, choć w innym opowiadaniu rodzice mieszkają w tym samym mieście.
Natalka Suszczyńska, autorka opowiadania Dropie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.